Dzień dobry Państwu. Konwersatorium Paweł Milcarek. Dzisiaj moim gościem jest Paweł Witaszek, biznesmen, kolekcjoner taternik. Dzień dobry Pawle.
Witam Pawle.
A mamy rozmawiać o Polsce tatrzańskiej, o Tatrach jako soczewce polskości. To trochę tak, może niektórzy z Państwa pamiętają, że rozmawialiśmy niedawno o Polsce morskiej, o tym, na ile morze, powrót państwa polskiego na morze, tak, i różne instytucje, które w związku z tym powstawały, na ile to ma do dzisiaj wpływ na polskość, na kulturę, myślenie o polityce, o gospodarce, o kulturze. Dzisiaj przesuwamy się na południe i mówimy o górach, ale zawężamy to do tych gór, które chyba rządzą górską wyobraźnią Polaków, jeśli ją mają, czyli o Tatrach. Punktem wyjścia, czymś, co uruchomiło pomysł, aby tę rozmowę dzisiaj odbyć, jest książka, którą mam przed sobą, która nosi tytuł Gdy Tatry były polsko-węgierskie. Jest to właściwie tak, no, chyba można nazwać, katalog z wystawy malarstwa tatrzańskiego. Do roku 1918 malarstwa znajdującego się w kolekcji rodziny Witaszków. Ja z tej książki, bo pewnie można by było w inny sposób, ale także z tej książki dowiaduję się, że jesteś kolekcjonerem tego malarstwa i równocześnie taternikiem. Kolekcjoner, rozumiem, to jest ktoś, kto nie tylko kolekcję ma, ale przede wszystkim ktoś, kto potrafi kolekcję stworzyć. To pewnie wymaga jakichś rozmaitych, jak i również z tej książki wynoszę, rozmaitych darów dodatkowych, nie tylko środków, ale też pewnych darów. Natomiast taternik, rozumiem, to ktoś, kto z kolei nie tylko ogląda, właśnie będąc kolekcjonerem, nie tylko ogląda piękne malarstwo, ale widzi to, co jest pierwowzorem tego malarstwa i mierzy się z samym wysiłkiem dochodzenia na różne szczyty, tak? To jest twoje życie jakoś, tak?
To jest jedna z moich fascynacji. Na początek pewnie trzeba kilka doprecyzowań, bo dzisiejsze rozumienie słowa taternik to jest taki, że to jest osoba, która się wspina w Tatrach i nie tylko. Natomiast ja rzeczywiście się również wspinam, natomiast przede wszystkim chadzam po Tatrach. Staram się zaglądać w miejsca, w które zagląda się rzadko. I chyba można powiedzieć, że jestem taternikiem dosłownie w starym rozumieniu tego słowa, bo właśnie przed 100 laty i więcej taternikami nazywano takie osoby, które po Tatrach chodziły, niekoniecznie się w Tatrach wspinały. I co ciekawe, no to właśnie wtedy chadzano szlakami, które nie były często, tak jak to jest dzisiaj, wymalowane jakimś kolorem farby umieszczonym pomiędzy dwoma białymi paskami, tylko były to po prostu ścieżki, po których wcześniej prowadzali przewodnicy, zazwyczaj miejscowi, górale. Później na przykład posługując się drukowanymi przewodnikami po nich chodzono. Po tym wyjaśnieniu pewnie trzeba też powiedzieć, że tak jak wielu Polaków już w szkole podstawowej po raz pierwszy się zetknąłem z Tatrami, natomiast rodzaj zafascynowania nimi i to, co doprowadziło do właśnie chęci zbieractwa, zwanego również bardziej elegancko kolekcjonerstwem, to jest sprawa lat ostatnich, kiedy rzeczywiście spędzam w Tatrach dużo czasu, no i pojawiła się pewna potrzeba, żeby coś głębszego z tym zrobić.
Także z tego wstępu, który jest w tej książce, który jest twojego autorstwa, zrozumiałem, że to jest także trochę rodzinna historia, że trochę docierasz do różnych wątków, nie samo taternictwo, ale zainteresowanie historią, górami, również tym, co jest właśnie kolekcjonowaniem tego typu twórczości, to jest trochę też odkrywanie swojej historii rodzinnej. To jest właśnie uderzające i ciekawe, że to nie jest historia, która toczy się dlatego, że mieszka się w górach i że jest się góralem na przykład i że z natury rzeczy jest się związanym z tym miejscem. Tyle tylko, że właśnie góry stają się pasją, ciekawym, są przedmiotem jakiejś inspiracji, jak powiedziałeś, fascynacją. Tak?
To znaczy, tutaj bym powiedział tak, że ale bardziej już właśnie samo kolekcjonerstwo. No w pewnym momencie powstała potrzeba, żeby sobie to jakoś w głowie ułożyć i uzasadnić dla samego siebie, bo można powiedzieć, na początku no to był pewien odruch, impuls, nie do końca pewnie uświadamiany. Natomiast później właśnie próbując to jakoś pogłębić, no szukałem i znajdowałem właśnie takie analogie i uzasadnienia w tym, co działo się w mojej rodzinie, czy w różnych częściach mojej rodziny w czasach wcześniejszych. Tu pewnie można powiedzieć, że w ogóle no, to kolekcjonerstwo jest jakimś elementem potrzeby zrozumienia historii Polski, historii własnej rodziny i zrozumienia samego siebie nawet można by pięknie powiedzieć. I stąd właśnie odnalezienie we wcześniejszych pokoleniach właśnie również tego elementu kolekcjonerskiego, no, można powiedzieć, że stanowi pewne wezwanie do kontynuacji, pewien obowiązek, żeby robić to samo i zachowywać się odpowiedzialnie.
To porozmawiajmy teraz o twoich braciach taternikach z dawniejszego czasu. Rozumiem, że to jest jakaś dla innych gdzieś tam z daleka przyglądających się temu ceprów rodzina duchowa, która ma swoje własne instynkty, przeżycia, wspólną historię. No jak zaglądam tak jakoś przez okno, przez różne książki do tego świata, to trafiam na przykład na taką ciekawą osobę, gdzieś tam zawsze w końcu, oni wszyscy gdzieś tam krążą w końcu XIX, na początku XX wieku, ci, do których wzrok mój dociera. Ja akurat na przykład trafiam na taką osobę, którą właściwie powinienem znaleźć głównie na morzu. Generał Mariusz Zaruski może być dla kogoś znany przede wszystkim jako pionier polskiego żeglarstwa, wychowawca młodzieży, harcmistrz. Wielka postać, ale związana bardziej właśnie z tą Polską morską. Tymczasem za chwilę odnajdujemy go jako niesamowicie ważną postać dla tej historii Polski tatrzańskiej. No i człowiek ten z całą świadomością te dwa wątki wiąże, bo gdzieś tam znalazłem jego zdanie bardzo ładne, takie z epoki. Prowadziłem Polaków w góry i na morze, ażeby stali się twardzi jak granit, a dusze mieli czyste i głębokie jak morze. No to pragnienie wychowawcze jak najbardziej.
Nie, oczywiście. I swoją drogą te wątki, o które lekko zahaczyłeś, harcerskie, też nam przecież nie obce. One pod Tatrami są obecne. Natomiast jeżeli chodzi o generała Mariusza Zaruskiego, to jest postać bardzo ciekawa, tak? Jeżeli chodzi o jego morskie zainteresowania, to one rzeczywiście były pierwotne. Przy czym, co bardzo ciekawe, jego pierwsze doświadczenia morskie to były na Morzu Czarnym. Studiował w Odessie i tam też pływał. Bałtyk pojawił się dopiero po odzyskaniu niepodległości. I to swoją drogą pokazuje, że bardzo często narzucamy dzisiejsze kategorie właśnie, no chociażby na takie skojarzenia, co to jest dla Polaków morze, tak? I one są często bardzo ahistoryczne. Na przykład wystawa i katalog, o których tu mówimy, właśnie zahaczają również o stosunki polsko-węgierskie. Tam mieliśmy piękny przykład w okresie międzywojennym. Regentem Węgier był admirał Horthy. No i wszyscy się wówczas, a zwłaszcza teraz, zastanawiają nad tym, no jakiż to admirał, skoro Węgry nie mają dostępu do żadnego morza. No rzecz w tym, że do roku 1918 Węgry były trzy razy większe i jak najbardziej należała do nich obecna Chorwacja i Morzem Węgierskim był wówczas Adriatyk, tak? Ta Odessa też jest znowu bardzo, bardzo mi bliska rodzinnie, bo właśnie pradziadek, który później po rewolucji bolszewickiej przenosił się, czy można powiedzieć wręcz uciekał na tereny polskie, żył z dziada pradziada na dalekim Podolu, z którego dużo bliżej było do Odessy niż nie tylko do Warszawy, ale nawet do Kamieńca Podolskiego, stamtąd z tej wioski, gdzie gospodarował czy dzierżawił prowadził, zarządzał majątkiem. I znowuż właśnie no, to są takie wątki, które się splatają i to spojrzenie na historię ogólną, na postaci, które znamy, postaci wybitne, w jakiś sposób się przenikają z tym, co można gdzieś tam w cudzysłowie kronikach rodzinnych wyczytać.
Określenie, że Tatry są soczewką polskości, powtarzam za tobą pierwszymi słowami twojego wstępu. Tak myślę sobie, czy znaczy to po prostu tyle, że na tym stosunkowo niewielkim obszarze mogliśmy znaleźć, no właśnie także gdzieś tam na przełomie wieków, może też i do dzisiaj, możemy znaleźć wysokie nagromadzenie ludzi, którzy tam z różnych powodów zjawiają się, nie zawsze są tam na stałe, ale ciągle tam bywają i którzy jakoś wspólnie tak reprezentują właśnie, jak można powiedzieć, jak w soczewce, tak, skupiają się wszystkie te różne obszary, te różne elementy charakteru, problemów, tematów, które Polskę stanowią. To jest pierwsze skojarzenie, tak, ale ciekaw byłbym też tego, na ile z kolei ta fascynacja, tak jak Zaruski chciał, przenosi się, tak, na ile góry są inspirujące, przechodzą z kolei, promieniują, tak można powiedzieć,
w drugą stronę. Znaczy tak, po pierwsze to wydaje mi się, że niestety dzisiaj jest zupełnie inaczej, tak, i to, co dla mnie jest fascynujące w tej historii tatrzańskiej, to jest właśnie to, jak to wyglądało 100 lat temu i więcej. I to mnie pociąga, to bym chciał odtwarzać, to bym chciał lepiej poznać i to bym chciał przekazywać innym. Takim no, bardzo charakterystycznym rysem, jeśli chodzi o Tatry, o Zakopane w okresie przed pierwszą wojną, później już w okresie międzywojennym to się zaczynało zmieniać, to była niezwykła elitarność. Tatry, czy podtatrzańskie okolice nazywałem soczewką polskości, dlatego, że w tamtym okresie, drugiej połowy XIX wieku, początku wieku XX, tam się zjeżdżali przedstawiciele wszystkich zaborów. Tam czuło się więcej wolności, po pierwsze dlatego, no, że to był w tym momencie najłagodniejszy zabór, gdzie polskość nie była tłumiona, gdzie spokojnie można było się posługiwać polskim językiem, gdzie lokalnie rządzili Polacy. Natomiast no, ta elitarność wyrażała się chociażby tym, że przed pierwszą wojną był system, można powiedzieć, bardzo zbliżony do obecnego. Mianowicie istniało coś w rodzaju opłaty klimatycznej, którą znamy dzisiaj tam, prawda, wymeldowując się z hotelu, trzeba często gotówką, można za hotel zapłacić kartą, natomiast trzeba dopłacić kilka złotych za opłatę klimatyczną. I te ponad 100 lat temu też pobierano taksę klimatyczną, istniały księgi, w których to odnotowywano i dzięki temu można mniej więcej odtworzyć, jak wyglądał ten ruch turystyczny. Ten ruch turystyczny na Podtatrzu się wyrażał w okresie przed pierwszą wojną światową liczbami od kilku do kilkunastu tysięcy rocznie, tak? Dzisiaj mamy około 5 milionów biletów sprzedanych do Tatrzańskiego Parku Narodowego w skali roku. Oczywiście są osoby, które wchodzą kilka razy, tak? Więc to nie jest, powiedzmy, liczba obrazująca, ilu tam jest gości, no ale są też tacy, którzy przyjeżdżają do Zakopanego i nigdy do parku nie wchodzą. I to pokazuje, że w tamtym czasie no, przede wszystkim te zainteresowania dotyczyły elity, tak? Dotyczyły elity, która była bardzo wąska, ale była wszechpolska.
O tej elicie, jej promieniowaniu, rozmaitości za chwilę w drugiej części naszej rozmowy. Wracamy do naszej rozmowy o Polsce tatrzańskiej. Można powiedzieć, że w tych Tatrach, o których rozmawiamy, to znaczy w Tatrach odwiedzanych przez tą, jak powiedziałeś, wszechpolską, nie mówimy ściśle politycznie, ale wszechpolską elitę początku XX wieku, tego momentu, w którym Polska się, nie wiedząc jeszcze zapewne o tym, zbliżała do swojej niepodległości, swojej nowej niepodległości. Czas, w którym w różny sposób, w różnych działaniach sprawdzali się ludzie, którzy potem tą nową niepodległość mieli budować. No, jak patrzymy na ten czas, to widzimy nie tylko rozmaite kulturowe przemiany, szukanie pewnego wzorca życia, prostoty, tężyzny, odwagi cywilnej, tego, to wszystko, co choćby i w harcerstwie jest również obecne. Jakiś styl życia, wtedy by się powiedziało zadmowskim, nowoczesnego Polaka, dzisiaj słowo nowoczesność kojarzy nam trochę inne rzeczy, ale wtedy nowoczesność, chodziło o budowanie nowoczesnego narodu. mającego swoją tradycję, a równocześnie dającego sobie świetnie radę w nowych warunkach życia. Jak na to wszystko patrzymy, to nagle w historii Tatr widzimy taką rzecz też zupełnie prozaiczną, jak walka o granice. Nagle przed tymi prawdziwymi wielkimi wojnami o granice Rzeczpospolitej, gdzieś tam u końca XIX wieku i na samym początku XX, mamy coś takiego jak spór o morskie oko. Nie znam tej historii szczegółowo, ale rozumiem, że to jest coś w rodzaju takiej, jakby to powiedzieć, znowu w soczewce pewnego sporu, w którym istnieje coś takiego jak strona polska, mimo że państwa polskiego nie ma, i jest również ten jakiś agresor zewnętrzny, tak? O co chodziło?
Znaczy troszkę inaczej, bo spór o morskie oko był sporem bardzo szczególnym, bo to był spór z braćmi Węgrami i w zasadzie z obydwu stron on był łagodzony bardzo wyraźnie przez właśnie tą już wówczas bardzo dojrzałą przyjaźń. Był w nim element obcy, mianowicie pruski. Christian Hohenlohe, który był właścicielem dóbr jaworzyńskich, które graniczyły z dobrami zakopiańskimi Władysława Zamoyskiego. I te dwa wątki, czyli prywatny spór o granicę między tymi dwoma obszarami własności prywatnej, nakładał się na spór graniczny. Między wówczas Galicją a Węgrami, dwoma częściami monarchii habsburskiej, no ale już można powiedzieć, czy zawsze samodzielnymi, a od roku 1867 Węgry były jeszcze bardziej samodzielne niż wcześniej. Ten spór miał charakter symboliczny, dotyczył bardzo małego skrawka ziemi, pasa ziemi między Morskim Okiem a granią ciągnącą się od Rys poprzez Niżne Rysy, Żabi Wyżni, Żabi Niżni i Siedem Granatów, aż do miejsca, gdzie łączy się Rybi Potok z Białą Wodą. I ten spór trwał długo, w końcu został rozstrzygnięty przez sąd polubowny, sąd arbitrażowy. Głównym arbitrem był Szwajcar. Odbył się proces w miejscowości Graz, nazywanej z Polska Gradcem.
No tam wybitny polski historyk Oswald Balcer. No.
Historyk i teoretyk prawa, który się w tę sprawę bardzo, bardzo zaangażował. W zasadzie można powiedzieć, jest taki konsensus, że wygrana tego sporu, no to jest głównie jego zasługa. Natomiast jeśli chodzi o Tatry, to później miały miejsce bardziej znamienne spory graniczne. Spory, które powstały już po, można powiedzieć, klęsce i rozczłonkowaniu Węgier. Były to spory dotyczące Spisza i Orawy, które zamieszkiwała ludność mówiąca tak naprawdę polskim góralskim dialektem, która świadomość narodową miała słabo rozwiniętą, czy też mocno jej w ogóle zazwyczaj brakowało. No i w momencie, kiedy na tych terenach powstawało państwo czechosłowackie, no to w sposób naturalny trzeba było określić nowe kryteria podziału, tak? Wcześniej przez 1000 lat były tam Węgry. Kryterium nie był język, nie były sprawy etniczne, tylko była tradycja przynależności państwowej, była kwestia monarchy miłościwie panującego i po I wojnie światowej granice powstawały według nowych kryteriów. I tutaj miała miejsce ciekawa sytuacja, bo podobnie jak na Zaolziu, miał się odbyć plebiscyt na Spiszu i Orawie. I dokładnie wtedy, kiedy Polska została zmuszona do zrezygnowania z tego plebiscytu, czyli w lipcu 20 roku, kiedy bolszewicy zbliżali się do Warszawy, no wówczas rozstrzygnięto o tym, że granice są takie, jakie są obecnie. Kilkanaście wsi na Orawie i kilkanaście wsi na Spiszu przyłączono do Polski decyzją Rady Ambasadorów. Natomiast no, były to bardzo małe skrawki tych terenów, do których Polska aspirowała i które miały być objęte plebiscytem, no, który nie doszedł do skutku.
To spory graniczne. Zaczęliśmy od tego, jak powiedziałeś, nie może być bardziej symbolicznego niż potężnie historycznego sporu o morskie oko, a tamten spór, a raczej konflikty, które przed jego rozstrzygnięciem miały miejsce. Przypominają mi o innej osobie ważnego polskiego taternika, hrabiego Władysława Zamoyskiego. To też dosyć niezwykła postać, bo znowu kojarzy, może tak jak z Zaruskim, którego ktoś z morzem bardziej kojarzy, no to Zamoyskiego kojarzy słusznie z kurnikiem i z dziedzictwem kulturowym, które tam zostało również zgromadzone. A może czasami mniej kojarzy go z górami. Gdzieś właśnie trudno powiedzieć, co jest ważniejsze w jego życiu.
Zamoyski nie był taternikiem nawet w ówczesnym rozumieniu tego słowa.
Nie chadzał po górach.
No, nie odnotowano jego wejść na szczyty. Na pewno poruszał się po dolinach. Natomiast był postacią dla Tatr i Zakopanego niezmiernie zasłużoną, bo nabył właśnie na licytacji w 1889 roku dobra zakopiańskie. To było łącznie około 10 tysięcy hektarów, czyli kawał ziemi, i duża część tego terenu znajdowała się na obszarze już ścisłych Tatr. Nabył je też jako pewien wyraz obrony polskości, bo kontroferentem, którego przelicytował, był Jakub Goldfinger. Nazwisko, które możemy kojarzyć z jednym z odcinków Jamesa Bonda. Osoba narodowości, można powiedzieć, niepolskiej. Wcześniej, co ciekawe, dobra zakopiańskie należały do Niemca, do Eichborna, który ze względu właśnie na trudności finansowe czy też po prostu za długi ten majątek utracił, i stąd on się znalazł na licytacji. Próbowało kupić te dobra zakopiańskie Towarzystwo Tatrzańskie, już wówczas od kilkunastu lat funkcjonujące, ale zebrało za małą kwotę. Goldfinger licytował wyżej niż Towarzystwo Tatrzańskie, natomiast na końcu został pokonany przez Władysława Zamoyskiego, który sam na licytacji nie był obecny. Reprezentował go Józef Rettinger, ojciec Józefa Hieronima.
Tajemnicza Rettingera, postać.
Tak, bardzo tajemniczej postaci. A swoją drogą Władysław Zamoyski zajmował się wychowaniem młodego Rettingera, jako że jego ojciec zmarł dosyć wcześnie.
O, to w ogóle mamy tam nagromadzenie różnych osób, bo o ile pamiętam, z kolei zarządcą dóbr kurnickich i zakopiańskich Zamoyskiego był niejaki Szymborski, który był nie więcej tylko ojcem Wisławy Szymborskiej, ale...
I był strasznym endekiem swoją drogą. Strasznych endeków pod Tatrami. Mieliśmy wielu. Zaczęło się wszystko od bardzo młodego w czasie swoich pierwszych dokonań taternickich Jana Gwalberta Pawlikowskiego, który mając chyba niespełna 20 lat był jako pierwszy wszedł na szczyt mnicha.
Dzisiaj mniej znana, może znana bardziej historykom postać, ale jeden z czołowych reprezentantów tego wczesnego ruchu narodowo-demokratycznego.
Tak jest, był prezesem Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego w Galicji. A jeżeli chodzi o Tatry czy o Zakopane, no to pozostała po nim piękna willa pod Jedlami, zaprojektowana przez Stanisława Witkiewicza i wiele innych dokonań.
Także Zygmunt Balicki, jeśli już mówimy o endekach, prawda?
Zygmunt Balicki był członkiem sekcji turystycznej Towarzystwa Tatrzańskiego, a właśnie co ciekawe, to sekcja turystyczna gromadziła taterników w obecnym tego słowa znaczenia, czyli osoby, które się wspinały w Tatrach. Niestety informacji na temat Balickiego i jego roli tam odgrywanej jest niewiele. W zasadzie ogranicza się to do tej informacji, że był członkiem sekcji turystycznej. Z tego można wnosić, że najprawdopodobniej się wspinał.
A jakby było mało, to obok endeków oczywiście znajdziemy i Piłsudskiego, i jego ludzi.
Tatry były soczewką polskości. Tam trafiali przedstawiciele wszystkich nurtów, wszystkich profesji. Tak jak powiedziałem wcześniej, no tam się gromadziła cała szeroko rozumiana elita. I oczywiście byli wśród nich i socjaliści niepodległościowi związani z Piłsudskim, ale były też tam postaci takie jak Borys Wigilew, który później za czasów już niepodległej Polski był przedstawicielem Sowietów.
A nasze pokolenie na pewno ze wszystkich swoich wycieczek górskich, tatrzańskich musiało też przynieść wiadomość o istnieniu Lenina w Poroninie.
Lenin w Poroninie w naszych czasach już był przedmiotem żartów. Natomiast wcześniej nie było to aż takie śmieszne, bo były czasy, kiedy za opowiadanie dowcipów o Leninie można było pójść do więzienia na kilka lat. Lenin rzeczywiście był na Podhalu, spędził tam łącznie kilka lat. Korzystał właśnie z dobrodziejstw liberalnej monarchii habsburskiej. Jak wybuchła pierwsza wojna światowa, był aresztowany jako poddany rosyjski, podejrzany o to, że może być szpiegiem, ale poręczyli za niego Polacy, między innymi Jan Kasprowicz, być może nie do końca wiedząc, co robi, przy czym poręczyli, można powiedzieć, świadomie i rzetelnie, wyjaśniając, że to na pewno nie jest osoba, która będzie sprzyjała rosyjskiemu carowi. Na podstawie tego Lenin został zwolniony i wyjechał do Szwajcarii, z której po kilku latach niemieckim pociągiem pojechał do Petersburga. Natomiast w latach 50. budowano całą historię wokół pobytu Lenina na Podhalu. Powstawała sztuka, obrazy socrealistyczne pokazujące właśnie Lenina. Powstał szlak imienia Lenina oznaczony kolorem czerwonym, no bo tak wypadało. Również posługiwano się fikcją, czy też informacjami mocno niesprawdzonymi, na przykład, że Lenin był na rysach. Według wszelkiego prawdopodobieństwa nie wszedł. No ale wtedy, kiedy trzeba było budować kult wodza rewolucji, fakty były mało istotne. Ważny był PR.
Szczyty należały do niego. Wszystkie, tak można powiedzieć. To czas nie tylko wycieczek górskich, różnych ważnych osobistości, ale ponieważ nasza rozmowa się toczy trochę też a propos rocznicy, czy jubileuszu niepodległości, to warto choćby tylko wspomnieć, bo biegniemy za chwilę do innych wątków, ale choćby wspomnieć o tym, że także i Zakopane miało swój niezwykły, swój epizod Republiki Zakopiańskiej, momentu, w którym także tam właśnie Polska wybuchła, tak, jako niepodległość.
Tak, znaczy, wydaje mi się, znaczy to jest oczywiście ciekawe zjawisko, natomiast też nie należy go przeceniać. No. Faktycznie jeszcze w pierwszej połowie października miał miejsce w Zakopanem wiec, na którym kilkaset osób uchwaliło właśnie powstanie tej Republiki, czy Rzeczpospolitej Zakopiańskiej. No to był już moment, kiedy monarchia habsburska się zaczynała walić. W miejscu, które było troszkę na uboczu, które było bardzo chętnie wybierane przez dezerterów, dobre miejsce do ukrycia się. To wydarzyło się trochę wcześniej niż w Krakowie powstała Polska Komisja Likwidacyjna, w znaczeniu, że miała likwidować pozostałości poprzedniego państwa, a budować już państwo nowe. W to przedsięwzięcie był zaangażowany między innymi Stefan Żeromski, on jest najbardziej kojarzony z tym wydarzeniem. No, ono miało charakter lokalny, być może odrobinę symboliczny, natomiast no, po niecałym miesiącu ta forma prawna podporządkowała się właśnie Komisji Likwidacyjnej w Krakowie.
Wracamy do rozmowy o Polsce tatrzańskiej. Tak jak powiedziałem przed przerwą, zaglądam jeszcze raz w tej chwili do tego katalogu. Oglądam nie tylko zdjęcia, ale także towarzyszący tekst, w którym pojawia się sporo nazwisk ludzi kultury dzisiaj, których znamy czasami zupełnie w wymiarze uniwersalnym, nie wiedząc może czasami o ich górskiej przygodzie. Tych nazwisk jest naprawdę dużo z różnych dziedzin kultury, bo mamy tutaj malarzy Wojciecha Gersona, mamy obu Kossaków, myśląc o muzyce na przykład. Mamy Mieczysława Karłowicza, mamy poetów Wincentego Pola, o którym przypominasz jego nazwisko.
Jego ojciec się pisał przez HL.
Przez
tak,
HL,
jeszcze, tak.
To jeszcze i znak
tak.
tego, że Polska przyciągała ludzi, którzy się Polakami stawali w kolejnych pokoleniach. Mamy Jana Kasprowicza, o którym była mowa już w naszej rozmowie, trochę w kontekście niespodziewanym poręczenia za Lenina, ale jego obecność nie jest tu przypadkowa. Mamy obu Tettmajerów. No cóż, listę byśmy wydłużali. Oczywiście o twórczości artystycznej trudno nam tutaj opowiadać w konwencji, szkoda, że Państwo nie widzą. Poezji nie będziemy recytowali, ale może przynajmniej trzy historie. Pierwsza, która nie ma, można powiedzieć, jednego autorstwa i może dzisiaj zapomniana i mało znana, kwestia artystyczna, trochę związana z pewnym niepowodzeniem, a wcześniej z pewnym rekordem. Mianowicie myślę o Panoramie Tatr, Panoramie Tatrzańskiej, takim obrazie, który nie miał szczęścia, bo dzisiaj nigdzie go nie zobaczymy, nie dotrwał do naszych czasów, ale był potężnym przedsięwzięciem. Został w bardzo niezwykłych warunkach wymalowany przez bardzo wiele różnych osób po długich przygotowaniach, z dużym wysiłkiem. Gdzieś ukończony w 1896 roku, przez moment nawet można go było oglądać w Warszawie na Dynasach. Ale opowiedz trochę o tym wydarzeniu.
No, to było przedsięwzięcie niezwykłe. Istniała już wtedy fotografia od dobrych kilku lat. Były dostępne albumy tatrzańskie. Natomiast powstał pomysł, żeby w Warszawie, oddzielonej od Tatr kordonem granicznym, żeby warszawiakom przybliżyć Tatry. To był pomysł o charakterze biznesowym. I dlatego, że ten biznes nie bardzo się udał, to właśnie z tego powodu nie możemy dzisiaj Panoramy Tatrzańskiej oglądać. To był rzeczywiście największy obraz Polski, o 40 metrów kwadratowych większy od Panoramy Racławickiej.
Więc rzeczywiście wymagający miejsca ekspozycyjnego.
Był eksponowany w nieistniejącej już rotundzie na Powiślu, po której zostały fundamenty i co jakiś czas pojawia się projekt odbudowania tej rotundy. Nie słyszałem o pomyśle odmalowania panoramy, co mogłoby być też bardzo, bardzo ciekawe. W to przedsięwzięcie rzeczywiście byli zaangażowani różni wybitni polscy malarze, między innymi Gerson. Natomiast biznesowo to było przedsięwzięcie Henryka Ligockiego. Panoramę, najpierw szkice do panoramy malowano na płótnie olejem z wierzchołka miedzianego. To jest taki szczyt, może nie wszystkim znany, bo dzisiaj na niego nie prowadzi, malowany szlak pomiędzy Morskim Okiem a Doliną Pięciu Stawów.
To całkiem wysoki.
To jest szczyt, 2200 tam ileś metrów. Trzeba było rzeczywiście się na niego wspiąć. Nie należy on do najłatwiejszych szczytów. Stamtąd malowano szkice, na podstawie których później namalowano całą panoramę. I malowano ją w Monachium, dlatego że na, można powiedzieć, terenach polskich nie było takiego studia czy takiej pracowni na tyle dużej, żeby można było się porwać na tego typu przedsięwzięcie. Był moment tragiczny w czasie tego malowania, bo jeden z malarzy, Ludwik Boller, spadł z rusztowania i się zabił. W końcu panorama stanęła, bo tak chyba trzeba powiedzieć, bardziej niż zawisła w rotundzie na Dynasach. Po środku z kamieni zainscenizowano właśnie coś w rodzaju wierzchołka, tak żeby maksymalnie odtworzyć właśnie ten klimat, tak jakby się stało na szczycie miedzianego i stamtąd wokół patrzyło na Tatr. I sprzedawano bilety. No i okazało się, że niestety przychody z tych biletów nie były na tyle wysokie, żeby nawet pokrywać bieżące koszty. I po pewnym czasie właściciel stwierdził, że trzeba ten biznes zakończyć. Najpierw próbował sprzedać panoramę jako całość, natomiast nie było chętnych i została sprzedana jako płótno, które posłużyło później pocięte na kawałki do malowania innych obrazów. Do dzisiaj zachowały się tylko, znane są, bo być może zachowało się coś więcej, ale znane są dwa szkice, kilkometrowe, dosyć potężne, dwa szkice właśnie, które służyły do stworzenia stworzenia panoramy. One znajdują się w Muzeum Narodowym w Krakowie. No i tyle z tego, poza piękną historią, którą możemy wspominać, pozostało.
Cóż, w środowisku artystycznym przez jakiś czas były też również wokół tego kwasy, bo na fragmencie, połowę.
Panoramy kupił Jan Styka.
Który tak, na drugiej stronie namalował męczeństwo chrześcijan.
Znaczy na fragmencie, bo on też to pociął ten swój duży kawałek.
Jeden ze swoich pobożnych obrazów namalował na drugiej stronie i podejrzewano go, że różne rzeczy się czepiały tej sytuacji. Ano, że sam nie był zaangażowany w malowanie tej panoramy, w związku z tym może też był zainteresowany. Przylepiano mu najróżniejsze intencje, które dzisiaj pewnie trudno zweryfikować.
Znaczy tak, wydaje mi się, że to nie ma sensu w taką dyskusję wchodzić. No, Jan Styka, główny, że tak powiem, twórca panoramy wrocławickiej, na pewno zasługuje na dobrą pamięć, a kupił to, co było na sprzedaż i tak już zostało zniszczone i pierwotnej funkcji pozbawione.
Mówiąc szczerze, jestem w rozterce. Na pewno należałoby mówić jeszcze o wielu osobach, wielu sprawach. Miałem w planie zapytać cię również o całą przygodę stylu Zakopiańskiego, Stanisława Witkiewicza, o to, co miało być trochę w jego intencjach stylem ożywiającym w ogóle.
To miał być styl polski, tak? Taka próba zbudowania, a też i można powiedzieć swoistego odtworzenia, odnalezienia w naszej historii stylu polskiego. To się do końca nie udało. Rzeczywiście na Podhalu mamy sporo ładnych obiektów, które zawdzięczamy Stanisławowi Witkiewiczowi. Mamy też trochę podobnych w Polsce, natomiast ten jego zamiar nie został w pełni zrealizowany.
Raczej spotkamy się z nim w jego muzeum w Zakopanem niż w codzienności polskiej sztuki użytkowej, czy tego, co z niej jeszcze funkcjonuje w codzienności Polaków. Nie tyle chciałbym, ile muszę naszą rozmowę kończyć, ale jest osoba, o której po prostu jest obowiązek powiedzieć jeszcze w tej naszej rozmowie, bo to jest osoba, która przez złośliwe przemilczenie lat PRL-u była skazana na całkowite zniszczenie i jak wiele z takich osób nie do końca wróciła do naszej pamięci. Myślę o Ferdynandzie Goetlu. To już, jak rozumiem, niewątpliwie Taternik, osoba z tym doświadczeniem i to rzeczywiście też w początkach wieku XX i równocześnie wierna tej swojej pasji w twórczości literackiej. Kto chce się o tym przekonać, wystarczy, że sięgnie na szczęście po wznawianą w ostatnich latach na przykład tom zatytułowany po prostu Tatry, zbierający jego twórczość tatrzańską. Jest coś, rozumiem, z zemsty komunistów na tej osobie za jej konsekwentny antykomunizm. Została przemilczona.
No tak, Ferdynand Goetl jest dla mnie postacią fascynującą. Poznałem, czy natknąłem się na niego właśnie przy okazji Tatr. Tak jak powiedziałeś, był już w okresie przed I wojną światową taternikiem. Za jego pierwsze dokonanie literackie właśnie uważane jest jego tekst zamieszczony w piśmie Taternik. Tak jak powiedziałem, jeszcze przed pierwszą wojną. Wspinał się między innymi ze swoim bratem Walerym. Doświadczył historii dramatycznej. W czasie jednej ze wspinaczek w czwórkę, bo w takim zespole związani liną się wspinali, odpadli od ściany. Jedna z osób poniosła śmierć. Trzy pozostałe były poturbowane. Ferdynand Goetl najlżej i dzięki temu udało mu się sprowadzić pomoc, bo to było bardzo istotne, bo często takie historie kończyły się śmiercią z wyziębienia. Osoby, które przeżyły sam upadek, nie mogąc się ruszać, nie mogąc wezwać pomocy, umierały właśnie dlatego, że organizm się wychładzał. Taki był na przykład przypadek pierwszej sytuacji, gdzie była akcja tatrzańskiego pogotowia ratunkowego, przypadek śmierci Szulakiewicza na ścianie Małego Jaworowego. I Ferdynand Goetl właśnie przez coś takiego przeszedł, można powiedzieć, otarł się o śmierć. Kilka lat później dokładnie taką samą sytuację przeżył jego wówczas bliski przyjaciel i też partner wspinaczkowy Rafał Malczewski, którego akurat na tej wystawie nie ma, gdyż jego malarstwo bardzo intensywnie tatrzańskie no jest już z późniejszego okresu. Natomiast no, pewnie wypada powiedzieć, że ta wściekłość komunistów w stosunku do Ferdynanda Goetla objawiała się w zapisie cenzorskim przez pewien czas dotyczącym w ogóle jego nazwiska, czy też imienia i nazwiska. I na przykład w przewodnikach paryskiego, tych najwcześniejszych, czyli z lat 50., mamy na przykład takie informacje, że pierwszym zdobywcą jakiegoś szczytu jest Walery Goetel z bratem. I imienia Ferdynand nie można było wymienić, bo był na nie, zalecenie, na Ferdynanda Goetla tak. Był zapis cenzorski.
Zalecenie cenzorskie lepiej nie wspominać.
I szerzej i przez cały okres PRL-u, tak, bo później można go było już wymieniać, natomiast nie wolno było jego utworów publikować. I stąd właśnie Tatry, o których wspomniałeś, ukazały się najpierw w londyńskich Wiadomościach, a potem przez, jako książeczka wydana, bardzo zasłużone londyńskie wydawnictwo Veritas. No i te wątki tatrzańskie pojawiają się często w jego twórczości. Sporo pisze o tym w pośmiertnie wydanej książce wspomnieniowej Patrząc wstecz. Ale też Ferdynand Goetel był na przykład autorem scenariusza do filmu, który zdobył nagrodę na festiwalu we Włoszech, którego żadna kopia do czasów dzisiejszych nie przetrwała. Także możemy jedynie zobaczyć krótki zwiastun filmowy, możemy zobaczyć omówienia, czy przeczytać omówienia tego filmu, możemy zobaczyć plakaty. Natomiast filmu jako takiego po prostu nie ma.
No cóż, nie wszystkie zapomnienia i straty daje się odwojować. Naszą rozmową po swojemu wpisujemy się w tę lekcję pamięci, tym razem lekcję pamięci o tej Polsce, która w Tatrach na różne sposoby oddawała o sobie znać. Teraz w tych dniach, gdy całą wspólnotą przeżywamy jubileusz stulecia niepodległości. Dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję naszym gościowi konwersatorium, Pawłowi Witaszkowi, za rozmowę, za podzielenie się różnymi wiadomościami i pasjami po prostu, bo to nie tylko jakiś rodzaj chłodnego opisu sytuacji. Państwu dziękuję za uwagę. Jak zwykle zapraszam na konwersatorium za tydzień, jak zwykle w niedzielę o godzinie 13:00. Do usłyszenia. Paweł Milcarek.